Witamy po przerwie radiowego Gawędy o przyrodzie, radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz, witamy Państwa.
Przypominamy, że opowiadamy dzisiaj o zwierzęcych mieszkaniach, a konkretnie o norach. Mówiliśmy o wilkach, mówiliśmy o borsukach, mówiliśmy o lisach i kontynuujemy przedstawianie skromnej, bo skromnej, ale jakiejś tam plejady leśnych i nie tylko leśnych kopaczy. Może już troszeczkę mniej znanych, jeżeli chodzi o nasze krajowe podwórko, bo teraz chcemy wam opowiedzieć o chomikach i o królikach. Oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć zaraz, no przecież chomiki wszyscy znamy. Wielu z nas w dzieciństwie posiadało chomika jako takie zwierzątko domowe. Króliki znamy z różnych źródeł. Czy to jako gdzieś tam, nie wiem, na wsi ktoś być może obserwował króliki, które hoduje się w wielu mniej lub bardziej niecnych celach. Nie, my dzisiaj będziemy rozmawiali o troszeczkę innych chomikach i troszeczkę innych królikach. Myśląc o chomiku, zawsze przed oczami staje nam takie niewielkie zwierzątko o dosyć takim, no dobrze użyję tego sformułowania, głupkowatym wyrazie twarzy. Chomiki, o ile chomiki mogą mieć twarze, które wpatruje się w nas za szyby terrarium. Chomik europejski, bo o nim to jest mowa, to jest troszeczkę inny gabaryt, inna półka, inna liga. Jest to całkiem słusznej budowy jak na chomika zwierzę. No i w Polsce dosyć rzadkie, acz spotykane. No właśnie, do lat 70. ubiegłego wieku chomik był dosyć liczny, relatywnie liczny, gdyż wtedy na terenie Polski szacowano, że występuje około 1500 stanowisk, głównie w okolice Lublina, Roztocze, Małopolska, czyli południe, takie środkowe południe kraju. No właśnie, i potem zaczyna się dziać taki chomiczy Armagedon i obecnie mamy około tylko 20% z tejże populacji, czyli mamy w tej chwili jakieś 100-150 może stanowisk. To jest ciągle tak naprawdę nie do końca oszacowane. Ta obniżka liczebności, ten spadek liczebności spowodował, że w 2020 roku ten nasz chomik, no tutaj polecam, że jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda chomik europejski, on naprawdę różni się od chomika tego akwariowego czy terrariowego. Te chomiki trafiły właśnie na karty Czerwonej Księgi z kategorią krytycznie zagrożonych, czyli to już jest rzeczywiście ta kategoria, od której do kategorii wymarłe jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. No właśnie, chomik jest tym zwierzakiem norowcem. I co ciekawego można powiedzieć o chomikach? No kopie nory, to już powiedzieliśmy. Jest to gatunek poligamiczny, czyli tutaj inaczej niż na przykład u borsyków, które są bardzo socjalne, które lubią, szanują te wielkie rodziny, mieszkają razem, bawią się razem, żerują razem i tak dalej. Nie, tutaj samiec i samica żyją oddzielnie. W zasadzie ich kontakt sprowadza się do prokreacji, a potem każdy idzie w swoją stronę, biorąc pod uwagę również zamieszkanie. Czyli jeszcze raz powtórzę, budują sobie całkiem oddzielne lokum. Tutaj mamy takie zróżnicowanie, jeżeli chodzi o porę roku, dlatego że chomiki budują zarówno nory letnie, to są te nory rozrodcze, i one są dosyć też rozbudowane. To nie jest taka prosta lisia nora. Mamy kilka tuneli ucieczkowych, wyjściowych, od jednej do czterech komór. Mamy latryny, mamy spiżarnie. W przypadku samca, no to jest normalne. My, panowie, nie lubimy się przemęczać, więc ta nora jest no, dużo gorsza, czy dużo mniej skomplikowana niż dziewczęca. Czyli jest jedno wejście, jest płytsza. Ot, chłop musi przyjść wieczorem po pracy, uwalić się w tej norze, przepraszam za określenie, i mieć święty anielski spokój. Dzieci i żona są gdzie indziej, więc ten spokój ma zapewniony. No i są nory zimowe. Chomik przeżywa zimę właśnie w takiej norze. Ona jest zwykle głębsza, tutaj ze względu na kwestie termiki. Też składa się oczywiście z komory wyściełanej różnego rodzaju materiałem roślinnym znoszonym przez zwierzaki. Posiada spiżarnię. W rekordowej znaleziono ponad 15 kilo ziarna, bo ten chomik, podobnie jak te nasze chomiki hodowlane, domowe, również jest takim zbieraczem, również ma te worki w policzkach, gdzie gromadzi materiał i w ten sposób przynosi, czy je do nory, dostarcza je do nory. No 15 kilogramów, jak na takie zwierzątko, to naprawdę to jest wyczyn, muszę przyznać. Są latryny i tak dalej, i tak dalej. Chomiki również zamykają swoje nory, ze względu na właśnie chociażby warunki atmosferyczne czy na czas rozrodu. Wtedy samica bardzo szczelnie zatyka wejścia do nor, czuje się wtedy bezpiecznie i ma poczucie, że nic nie zagraża jej potomstwu. Mówiłem o tym, że chomiki, to już taka ostatnia uwaga dotycząca naszych, no rzadkich, już rzadkich chomików. Ja jeszcze do nich wrócę, ale troszeczkę w innym kontekście. Chomiki, tak jak powiedziałem, to są mieszkańcy tych takich cieplejszych regionów Polski, tejże Lubelszczyzny, Roztocza i tak dalej. No właśnie, ale ja się zwierzakami, przyrodą interesuję od zawsze, odkąd pamiętam. I ja widziałem chomika na Podlasiu, nad Biebrzą. Pamiętam takie spotkanie, ja mam tego chomika w oczach i wtedy musiałem sprawdzić, oczywiście, z jakim zwierzęciem miałem do czynienia, no, bo to były moje początki, nie pamiętam, ile wtedy miałem lat, ale to były moje początki tej przygody przyrodniczej. Po prostu zobaczyłem sobie chomika, który uciekł do nory. I był to chomik, na 100% chomik europejski, czyli widocznie być może jakieś odizolowane populacje zamieszkiwały również inne tereny w Polsce. No w tej chwili tam chomików już nie spotkamy, więc no nie warto ich nawet tam szukać. I kolejnym zwierzęciem, w zasadzie ssakiem, bo przejdziemy jeszcze do trochę innej grupy stworzeń, które zamieszkują, czy innym ssakiem zamieszkującym norę, jest królik. No właśnie, królik nie jest tak do końca gatunkiem rodzimym. One zostały sprowadzone do Polski w latach 60. XIX wieku. Zamieszkują głównie centralną część kraju. Ale w odróżnieniu od chomików są widywane również poza tą taką głównym, poza tym głównym miejscem zamieszkania. No między innymi cztery takie stwierdzenia pochodzą tutaj z warmińsko-mazurskiego, z okolic Kętrzyna, z okolic Szczytna, gdzie właśnie króliki widywano. I patrząc chociażby na doświadczenia australijskie, gdzie z królikami w pewnym momencie była już straszna bieda, gdyż rozmnożył się w sposób niekontrolowany. Tam wręcz rolnictwo australijskie w pewnym momencie stanęło na krawędzi być albo nie być, ze względu właśnie na to puchate, pozornie miłe zwierzątko. Więc jest taka szansa, że będzie widywany coraz częściej też w różnych innych miejscach kraju. Jest to gatunek podobnie jak borsuk typowo kolonijny, czyli tutaj całe rodziny żyją ze sobą, funkcjonują ze sobą, kopią podobne nory, może do borsuków, może nie są to tak skomplikowane nory, ale to muszą być nory dostosowane właśnie do całej gromadki wielopokoleniowej króliczej rodziny, więc no, nie zadowolą się na pewno jednym wejściem i jedną norą. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu we Frankfurcie przeprowadzili badania, z których wynika, że po pierwsze, no, króliki, podobnie jak zresztą lisy czy dziki, coraz częściej zapuszczają się na tereny miejskie, ale w momencie, kiedy dostąpią tego zaszczytu, tego awansu społecznego, czyli przeprowadzą się do miasta, ich zachowanie, czy ich pewnego rodzaju podejście do kwestii tutaj, w tym przypadku mieszkaniowym, ulega zmianie. Króliki wiejskie mieszkają w dużych norach, rozległych norach, tam gdzie może zmieścić się maksymalnie dużo osobników, oczywiście w wydaniu króliczym. Natomiast im bardziej zbliżają się do miast, no nie mam tutaj na myśli oczywiście miejsc takich jak Skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich w Warszawie, ale to są różnego rodzaju skwery, parki, które nasze miasta obfitują, a tym bardziej obfitują miasta w Europie Zachodniej, gdzie tam się odchodzi od betonozy i wraca się do tych miast, do tej idei miast ogrodów. Tam pojawia się indywidualne zapatrzenie, jeżeli chodzi właśnie o mieszkania. Te nory są zdecydowanie mniejsze. Te króliki zaczynają żyć w mniejszych grupach. Kiedy czytałem właśnie wyniki tych badań, to tak, nie wiem, pomyślałem, że to jest kolejna analogia dla w stosunku do ludzi. No bo zwykle, jeżeli mieszkamy na wsi, to mieszkamy w domu jednorodzinnym. Przeprowadzamy się do takiej Warszawy, bo przecież złapaliśmy właśnie stwórcy za kostki u nóg. I tam zwykle mieszkamy w patokawalerce. Czyli podobnie jest w przypadku królików. Skąd się u królików to bierze, żeby już zostawić ludzi w spokoju? No przede wszystkim miasto jest cieplejsze. Nawet można przeprowadzić taki prosty eksperyment. Spróbujcie kiedyś, wyjeżdżając samochodem z miasta, tak jak my wyjeżdżamy na przykład przed świtem gdzieś tam do lasu, popatrzeć sobie na termometr samochodowy. W mieście mam ten zawsze 1-2 stopnie więcej, aniżeli poza miastem, więc nie musimy się już zbierać do kupy, mówiąc kolokwialnie, żeby nam było ciepło. Może być nas mniej. A druga kwestia, oczywiście dostęp do pokarmu. I mniejsza, zdecydowanie mniejsza presja drapieżnictwa. Tym z was, którzy interesujecie się, czy może zainteresowaliście się nieco życiem królików, polecam tak książkę i dokument. Książka Richarda Adamsa, Wodnikowe wzgórze, ja to czytałem jako nastolatek, czy jako taki młody, nie wiem, co jest przed nastolatkiem, ale już, to nie jest dziecko, ale nie jest jeszcze nastolatek.
Podlot?
Jako podlot, okej, okay, może być. Czyli czytałem tę książkę jako podlot, to teoretycznie jest książka, która jest w Polsce zakwalifikowana do działu literatura dziecięco-młodzieżowa. Zresztą wiele książek jest wpychanych do tego wora, które tak naprawdę w zamyśle autora wcale nie miały tym się znaleźć. Jest to taka opowieść o właśnie takim klanie króliczym, który żyje sobie w Anglii i przeżywa wzloty i upadki. Tam pokazane są, bo to nie jest książka na zasadzie, jest sobie miły królik Pimpuś, który sobie tam mieszka, chrupie marchewkę i umiera stary i szczęśliwy. Tylko tam są pokazane właśnie też te relacje międzyosobnicze, tylko w sposób zdecydowanie uproszczony. Polecam serdecznie, świetnie to się czyta, to można połknąć, no może nie w jeden wieczór, ale w jeden dzień na pewno. Warto obejrzeć też dosyć ciekawy, aczkolwiek no nieco ponury dokument, polski notabene, Królik po berlińsku. Mianowicie jest to taka... To jest opowieść o królikach, które mieszkają w tej strefie niczyjej, mieszkały w strefie niczyjej w czasach, kiedy funkcjonował jeszcze mur berliński. Tak, czyli między tymi dwoma no, państwami, mimo że to było jedno miasto przedzielone sztucznie na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, funkcjonowała taka strefa, która nie była ani wschodnia, ani zachodnia i tam żyły sobie króliki. Tam jest mnóstwo odniesień oczywiście do polityki, do zachowań społecznych, do tych różnic kulturowych pomiędzy Niemcami zachodnimi, Niemcami wschodnimi, ale wszystko pokazane jak gdyby przez pryzmat funkcjonowania tej króliczej gromadki, tej króliczej społeczności. I tyle, jeżeli chodzi o tę część naszej audycji. Zapraszamy na przerwę muzyczną, a potem będziemy znowu opowiadać o mieszkaniu.